Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Kościół był zawsze mocno przekonany o konieczności używania chleba pszennego i wina z winogron do sprawowania Eucharystii, uważa konsultor Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Biskupi Wenezueli w przesłaniu skierowanym do wszystkich ludzi dobrej woli nawołują do uszanowania praw oraz suwerenności narodu.
Małżeństwo mężczyzny i kobiety zawsze było wzorcem przyjmowanym przez całą ludzkość, a nie tylko w chrześcijańskiej koncepcji człowieka, napisali biskupi maltańscy po ustanowieniu w ich kraju prawa zezwalającego na małżeństwa homoseksualne.
13 lipca witają Państwa
ksiądz Mariusz Han
i ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Wydany ostatnio przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów list o chlebie i winie do sprawowania Eucharystii wymaga od biskupów czuwania nad ich jakością. Istnieje bowiem ścisły związek między sakramentalną tajemnicą ciała i krwi Chrystusa a postrzegalnymi przez zmysły znakami, które je wyrażają, wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego konsultor tej dykasterii ksiądz Claudio Magnoli.
Jeżeli brakuje tych elementów, chleb nie jest z pszenicy, a wino z winogron, na pewno nie sprawujemy rzeczywiście Eucharystii. Nie jest ona ważna, bo nie odpowiada temu, co ustanowił Chrystus. Doszło do nadużyć spowodowanych przez swoistą teologię inkulturacji, według której Jezus miał wybrać chleb i wino po prostu jako element kultury basenu Morza Śródziemnego, do której sam należał. Dlatego pewni teolodzy, a później i pastoraliści proponowali, by na przykład w Japonii zamiast wina używać sake, a w Europie Północnej piwa, jak też w innych regionach manioku czy innych zbóż bardziej tam znanych niż pszenica. Chleb i wino można by zatem zastępować innymi elementami, właściwymi dla każdej kultury. Wychodząc poza refleksję teoretyczną, niektórzy zaczęli to wprowadzać w praktykę, jednak wbrew regule Kościoła, który co do tego był zawsze mocno przekonany i niezmienny.
W tych dniach w Watykanie zebrała się już po raz ostatni serbsko-chorwacka komisja mieszana, powołana przez papieża do zbadania na nowo życia błogosławionego kardynała Alojzego Stepinaca. Chodzi o kwerendę dotyczącą działalności chorwackiego duchownego przed II wojną światową, podczas niej i po jej zakończeniu. W skład komisji wchodzą zarówno przedstawiciele Kościoła katolickiego, jak i cerkwi prawosławnej, a przewodniczy jej przedstawiciel Stolicy Apostolskiej ojciec Bernard Ardura, stojący na czele papieskiej Komisji Nauk Historycznych.
Na zakończenie spotkania wydano komunikat, w którym podkreślono, że dzięki pracy komisji lepiej poznano historię życia kardynała Stepinaca. Nadal pozostaje odmienna ocena przez Kościół chorwacki i przez cerkiew serbską poszczególnych wydarzeń, wypowiedzi, pism, jego milczenia czy zajmowania stanowiska w różnych sprawach.
Praca wykonana przez komisję badającą życie chorwackiego purpurata uczy, że w przeszłości wszystkie wspólnoty kościelne cierpiały wiele prześladowań i mają swoich męczenników oraz wyznawców. W tej perspektywie członkowie komisji wyrazili gotowość ewentualnej dalszej współpracy, aby dzielić się pamięcią o męczennikach i wyznawcach obu kościołów, czytamy w komunikacie.
To czas na zmianę orientacji w działalności politycznej rządu, wskazali biskupi Wenezueli w specjalnym przesłaniu wystosowanym do wszystkich ludzi dobrej woli w tym kraju. Nawołują oni władze do uszanowania praw oraz suwerenności narodu. Zapraszają równocześnie wszystkich wiernych do uczestnictwa w dniu modlitwy i postu, aby prosić o Boże błogosławieństwo dla wysiłków obywateli podejmowanych celem uzyskania wolności, sprawiedliwości oraz pokoju.
Sedno tekstu przesłania przedstawił Radiu Watykańskiemu przewodniczący Konferencji Episkopatu Wenezueli, arcybiskup Diego Padron.
Chcemy w tym wezwaniu podkreślić powagę sytuacji, w jakiej znajduje się nasz naród. Chodzi tu o przemoc oraz o brak, jak już mówiliśmy, żywności i lekarstw. Dziś pragniemy również, może nawet przede wszystkim, prosić ludzi o wzbudzenie w sobie głębokiego szacunku dla życia i praw człowieka, aby odrzucić wszystko to, co prowadzi do cierpienia. Nasze wezwanie nie jest łatwe do spełnienia, ponieważ przemoc została polecona jako sposób działania grupom nazywającym się kolektywami, które służą polityce rządu. Ponadto, na koniec, chcemy, by porzucono ideę zwołania konstytuanty, mającej zebrać się pod koniec lipca.
Constituente prevista alla fine di luglio.
Małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, z całą mocą podkreśla Kościół katolicki na Malcie po zaaprobowaniu wczoraj przez parlament tego kraju zgody na związki homoseksualne. Małżeństwo pozostanie zawsze wyłącznym związkiem mężczyzny i kobiety, otwartym na potomstwo, czytamy w oświadczeniu maltańskich biskupów. Małżeństwo mężczyzny i kobiety zawsze było wzorcem przyjmowanym przez całą ludzkość, a nie tylko w chrześcijańskiej wizji człowieka. Wprowadzając koncepcję małżeństwa cywilnego o charakterze neutralnym, kontynuują biskupi, prawo odrzuca różnice i naturalną komplementarność istniejącą między mężczyzną i kobietą. W ten sposób zostają podcięte antropologiczne korzenie rodziny.
Biskupi Malty wyrażają także zaniepokojenie, że ta ustawa może doprowadzić do umniejszenia godności najmłodszych poprzez praktykę tzw. matek surogatek czy dawstwo gamet. Jednocześnie apelują do społeczeństwa, aby nie zapominało, że dzieci są darem i domagają się zawsze odpowiedniego środowiska do poczęcia, narodzin i wzrastania.
Wręczenie dyplomów ukończenia szkoły położnych 20 studentom to dla narodu południowo-sudańskiego okazja do wielkiej radości i nadziei. W kontekście dnia codziennego, wypełnionego niepewnością i strachem, gdzie życie ludzkie traci swoją wartość, móc obchodzić takie wydarzenie to szczęście, powiedział ksiądz Dante Carraro, dyrektor stowarzyszenia Medici con l'Africa. Organizacja Lekarze z Afryką, będącą największą tego rodzaju we Włoszech od 1950 roku, zajmuje się promowaniem zdrowia i pomocą chorym na czarnym lądzie.
W wywiadzie dla Radia Watykańskiego ksiądz Carraro podkreślił, że wydarzenie to ważne jest z kilku względów. Przede wszystkim 20-osobowa grupa absolwentów szkoły położnictwa to wielka pomoc dla kobiet w państwie, gdzie tylko w jednym przypadku na 20 tysięcy narodzinom dziecka towarzyszy położna. Ponadto stanowi to znak nadziei dla kraju pogrążonego w chaosie wojny domowej, a także satysfakcję dla tych, którzy tę uczelnię ukończyli.
Podsumowując obecność organizacji Medici con l'Africa w Sudanie Południowym, jej dyrektor powiedział:
wyniki naszej obecności w tym kraju pomimo wielu trudności są imponujące. Kiedy rozpoczynaliśmy tutaj pracę, mieliśmy tylko jeden szpital, a obecnie posiadamy jeszcze dalszych 90 ośrodków medycznych. Taka ekspansja wskazuje, że pracując i to dobrze w służbie mamom jesteśmy doceniani. Kiedy pracuje się w ten sposób, docieramy do najbardziej opuszczonych miejsc w systemie opieki zdrowotnej. Musimy pamiętać, że Sudan Południowy to wielki kraj, gdzie wielu ludzi żyje na terenach bardzo odległych, wiejskich, na peryferiach. Naszą misją jest dotarcie do nich. Szpitale są ważne, ale równie ważne jest wyjść w poszukiwaniu, aby pomóc zrozumieć kobietom w ciąży konieczność badań kontrolnych w ośrodkach medycznych. Dzięki temu odnotowujemy wzrost liczby porodów wobec obecności położnych, co staje się znakiem życia.
To ważne pamiętać o Srebrenicy, tak jak dobrze jest nie zapominać o Auschwitz, powiedział w 22. rocznicę masakry z 11 lipca 1995 roku stojący na czele wspólnoty bośniackiej we włoskim Trieście Semso Osmanowicz. Owe tragiczne wydarzenia, gdy Serbowie zdobyli miasteczko i wymordowali ponad 8 tysięcy mieszkańców, przeżył on jako dziecko. Sam stracił 33 bliskich krewnych i boi się wrócić na to miejsce, ponieważ sprawcy zbrodni pracują tam teraz w policji.
Wspominając Srebrenicę, należy pamiętać także o dzisiejszych wojnach, a przede wszystkim o ich ofiarach. Tak uważa koordynator włoskiej sekcji Międzynarodowej Organizacji Katolickiej Pax Christi, pracującej na rzecz pokoju. Ksiądz Renato Sacco wskazał zwłaszcza na konflikty w Afganistanie, Iraku i Jemenie, w których Zachód na różny sposób brał lub bierze udział, a ponoszą tam śmierć również osoby cywilne. Duchowny podkreślił, że oprócz potępiania zbrodni, takich jak masakra w Srebrenicy, należy przede wszystkim zaprzestać działań podsycających wojny, które nadal przeważają. Zwrócił uwagę zwłaszcza na ciągły wzrost produkcji i eksportu broni.
Blisko 2 miliony wiernych od 23 maja do wczoraj adorowało w stolicy Rosji przybyłe tam za zgodą papieża Franciszka z Bari relikwie świętego Mikołaja. poinformował o tym szef moskiewskiego Wydziału do spraw kontaktu z organizacjami religijnymi Konstantin Błażenow.
Do 12 w nocy w środę relikwie nawiedziło 1 808 tysięcy pielgrzymów. W czwartek oczekiwano ich kilkadziesiąt tysięcy. Szef patriarszej służby, ksiądz Aleksander Wołkow, poinformował, że ponad 1 000 000 pielgrzymów przyjechało spoza stolicy Rosji oraz innych krajów, najczęściej takich jak Stany Zjednoczone, Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś i Kazachstan. Rekordowo dużo, ponieważ aż 64 tysiące wiernych nawiedziło relikwie w ostatni poniedziałek. Czas oczekiwania we wtorek wynosił 11 godzin. Nasilenie odwiedzin relikwii związane jest z zakończeniem ich wystawienia w moskiewskim Soborze Katedralnym Chrystusa Zbawiciela w czwartek 12 lipca. 13 lipca relikwie przeniesione będą do Sankt Petersburga. Dla Radia Watykańskiego Wojciech Reiter.
Tylko religia uczy pokoju. Palącą potrzebą wszystkich wspólnot religijnych ciągle pozostaje wyrzeczenie się wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji, powiedział indyjski arcybiskup Felix Anthony Machiado na wieść o kolejnym zamachu terrorystycznym w jego kraju. Autobus wiozący pielgrzymkę hinduistów został ostrzelany przez kaszmirskich rebeliantów, powodując śmierć 7 osób, w tym 5 kobiet.
Zdecydowanie potępiam ten akt przemocy, stwierdził ordynariusz diecezji Wasai, pytając, kiedy skończy się ta spirala nienawiści. Jak dodał, wyznawcy różnych tradycji religijnych żyją tam w ciągłym strachu, niepewności, pod nieustannym obstrzałem ideologii fundamentalistycznej, która nie uznaje pluralizmu religijnego. Są świadkami wzrastającej agresywności i nietolerancji religijnej. Prawdziwy pokój przychodzi wraz z nawróceniem serca, zauważył arcybiskup Machado.
W Polsce weszła dziś w życie nowelizacja kodeksu karnego. Wprowadza ona prawny obowiązek zgłaszania organom ścigania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich. Już 6 czerwca Konferencja Episkopatu Polski znowelizowała swoje wewnętrzne wytyczne dotyczące przypadków oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18 roku życia.
Celem zmian w wytycznych było ich dostosowanie do nowego stanu prawnego w Polsce. Do tej pory istniał jedynie tak zwany obowiązek społeczny zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci. Nowelizacja kodeksu karnego nakłada prawny obowiązek zgłaszania takich przypadków. Jak podkreślił rzecznik episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, ochrona osób nieletnich jest jednym z priorytetów działań Kościoła.
Konkretnym przykładem takich działań są wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, które ostatnio zostały zaktualizowane po to, aby odpowiadały prawu polskiemu, które nakłada obowiązek zgłaszania przypadków przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu. To natychmiastowe działanie episkopatu było podyktowane ochroną nieletnich. Od obowiązku zgłaszania wyłączone jest tylko forum wewnętrzne, czyli sakrament spowiedzi i analogicznie należy traktować kierownictwo duchowe, ponieważ w praktyce są to naczynia połączone. Kierownictwo duchowe jest bowiem najczęściej połączone ze spowiedzią.
Rzecznik dodał, że od lat Kościół w Polsce podejmuje działania chroniące dzieci i młodzież przed wykorzystaniem seksualnym. Zachęca również wszystkie środowiska w kraju do włączenia się w inicjatywy mające na celu większą ochronę osób małoletnich, bowiem tego typu przypadki są grzechem ciężkim i przestępstwem. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.